Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To już Państwo wiedzą, wracamy do tematów dzików, który przewijał się w naszych programach już wielokrotnie. Wczoraj na naszej antenie gościliśmy pana Łukasza Krzemińskiego z organizacji ekologicznej Basta. Pan Łukasz Krzemiński, organizacja Basta, wsławiła się tym, że przeszkadzała w polowaniach na dziki, a nawet te polowania uniemożliwiła. Wczoraj pan Łukasz Krzemiński wyjaśniał, dlaczego organizacja Basta podejmuje takie działania. No i mówiąc szczerze, pomysły organizacji Basta, delikatnie mówiąc, nie przypadły państwu do gustu. Sporo telefonów mieliśmy w tej sprawie i te telefony będą państwo mieli okazję dzisiaj posłuchać. Naszym gościem, tak jak już słyszeliśmy w wiadomościach, będzie także pan Bartosz Bukowski, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego, zarządu okręgowego w Szczecinie tego związku. Dowiemy się od pana Bartosza, jak to jest z tymi dzikami, czy działania podejmowane przez związek jakieś efekty przynoszą, odstrzał dzików, ale także odławianie tych dzików, przenoszenie ich w inne miejsce, próba nakłonienia tych dzików, że tak powiem, do tego, aby jednak przyzwyczaiły się do życia w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie, a nie do tego, żeby te dziki wracały do miast i mieszkańcom tych miast przeszkadzały. Ta rozmowa mniej więcej o godzinie w pół do pierwszej. Na początek temat zakupowy. Jeden z naszych słuchaczy zatelefonował do nas z takim pytaniem, z taką uwagą. Na jednym ze stoisk na targowisku Manhattan spotkał się z niemiłą sytuacją. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Mamy szeroko zakrojoną akcję Bierz Paragony i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego na targowisku Manhattan pawilon, w którym handluje się warzywami, owocami, nie wydaje paragonów z kasy fiskalnej. Na zwróconą uwagę sprzedawcy, że powinien wydać paragon, zrobił bardzo dziwną minę i z wielką łaską wydał paragon. Może ktoś by się tym zajął.
Odpowiedź jest prosta. Trzeba to zgłosić po prostu do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy zajmuje się takimi tematami, wysyła swoich pracowników i sprawdza, czy dany punkt sprzedaży wypełnia swoje obowiązki, czyli w tym przypadku wydaje paragon zakupu. Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonie i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę numer do naszego studia 510 37 i 36. Zachęcam Państwa do korzystania z tego numeru. Na żywo można wziąć udział w tym programie. Jeżeli ktoś chciałby swoją wypowiedź nagrać, z nadzieją, że zostanie ona wyemitowana, staramy się wszystkie Państwa wypowiedzi w kolejnych programach prezentować, to proszę bardzo, 510 37 i 32. To jest czujny numer automatyczny. Jest także adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Wczoraj było także od pomniku Ryszarda Generała, Ryszarda Kuklińskiego, pomniku, który został zdewastowany, i mieliśmy także telefony w tej sprawie. Posłuchajmy.
No ja właśnie chciałbym się odnieść do tego oblewania farbą. Policja powinna złapać takiego wandala. A druga sprawa odnośnie pomników, stawiania ich, rozbierania i burzenia. Zostawmy to, co było zbudowane, bo to była część naszej historii, tak samo jak się w Stargardzie. No ja rozumiem, jakby to faktycznie już zagrażało, że ta gwiazda ma zlecieć, no bo ja nie wiem, komu taka gwiazda tam przeszkadza. No to jest część historii. Ci radzieccy żołnierze i tego się nie da ukryć. Raz wyzwolili, drugie zniewolili. No i właśnie to jest przykład, żeby uczyć nasze dzieci prawdziwej historii, nie zakłamanej. Zdrowych, wesołych świąt.
No może miejsce takich pomników jest bardziej w jakimś muzeum, a nie na ulicach, nie w przestrzeni miejskiej. Jeszcze telefon w tej sprawie, w sprawie pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego. Posłuchajmy.
Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz, dzwonię w sprawie audycji, w której była mowa o zniszczeniu miejsca upamiętniającego Ryszarda Kuklińskiego. Troszeczkę powiem, jak pan Janusz rozmawiał z panią aspirant Gębalą, to nam zatelepało. Państwo mówiliście, że nie ma możliwości pilnowania tego cały czas, a ja sobie przypominam właśnie z państwa audycji, czy pomnik Meneringa, Ruksiosa Polska, gdzie pisało sława rosyjskiemu orężu, cyrylicą, sława rosyjskiemu Bielsku o Różu, no to tam stał całą noc radiową. Tak, to niszczy ten pomnik, no to doskonale wie, kto to był Ryszard Okliński, dlatego to niszczy. Mało tutaj u nas jest tych utrwalaczy władzy rodowej, różnych SB-ków i po nich potomstwa zostało. Także ja bym po prostu państwa prosił, żeby ten temat drążyć, no i nie zostawić tego tak, bo nie może tak być. Dziękuję przyjmie.
Dziękujemy także za te telefony. Dzisiaj rozmawiałem z panią Anną Gębalą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wczoraj także gościła w naszym programie w czasie reakcji. No od wczoraj niewiele się zmieniło. Policja oczywiście sfotografowała to miejsce. Także próbuje sprawdzać monitoring. Wiadomo, że nie ma akurat tam miejskiego monitoringu, ale być może jest monitoring na prywatnych kamienicach, prywatnych posesjach. Policja to wszystko sprawdza i stara się ująć sprawcę tej dewastacji. Jeżeli chodzi o pilnowanie pomnika przy ulicy Neringa, taka sytuacja miała miejsce w 2012 i 2013 roku. Również zapytałem o to dzisiaj panią Annę Gębalę. Nie potrafiła na razie, no trzeba by pogrzebać trochę w archiwach policyjnych, czy rzeczywiście taka akcja pilnowania całodobowego tego pomnika miała wówczas miejsce. Nie wiemy, być może dowiemy się o tym w przyszłości, sprawdzimy to. I jeszcze także dzwoniłem do pana Andrzeja Kusa z Zakładu Usług Komunalnych. Dowiedziałem się, że dzisiaj do godziny 15 pomnik ma być wyczyszczony. Teraz już naszym gościem jest pan Maciej Chomis, rzecznik MOPR-u szczecińskiego. Witamy na antenie, panie Macieju.
Dzień dobry, witam państwa.
Rzecz dzieje się w jednej z kamienic przy Alei Jana Pawła II. Na klatce schodowej od długiego czasu przebywa mężczyzna, który także ma prawo zamieszkiwania w jednym z lokali tej kamienicy, ale nie mieszka z różnych powodów. Mieszkańcy kamienicy skarżą się na tego człowieka i w tej sprawie rozmawialiśmy z jedną z mieszkanek, a rozmowę tę przeprowadziła pani Karolina Jaskulska. Posłuchajmy, a później pan Maciej wyjaśni całą tę sytuację trudną i no być może rozwiązanie tej sytuacji nie będzie proste, a może nawet wręcz niemożliwe. Tymczasem posłuchajmy.
Jestem mieszkanką Alei Papieża Jana Pawła II. Jest to kamienica, która znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie Komendy Policji. Problem, jaki nas dotknął już od wielu lat, komplikuje nam życie, jak również porusza nas jako mieszkańców nieruchomości, patrzących codziennie na człowieka, który zupełnie sobie nie radzi z życiem, że tak powiem. Prawie 40-letni mężczyzna, który praktycznie od 10 lat przebywa u nas na klatce schodowej. Jest to tak zwany buzuś, a więc człowiek odurzający się klejami różnego rodzaju, jakimiś lotnymi substancjami. Był on mieszkańcem naszej nieruchomości. Na tej klatce mieszka jego matka, jego babcia, którzy również sobie nie radzą jakby z problemem. Nie wpuszczają chłopaka do domu. Chodzi tylko na noc. Całymi dniami przebywa na klatce. Załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Jest uciążliwy, sika na tą klatkę. Śmierdzi tymi różnymi klejami, nie klejami. W budynku mieszkają ludzie z małymi dziećmi. Ten zapach jest tak uciążliwy, że on dostaje się do domu. Jest to chłopak, z którym nie można nawiązać żadnej konkretnej relacji. Niczego nie można mu wytłumaczyć. Rodzina się od niego dawno odcięła. On w tej chwili płacze na klatce, szukając pomocy, zwracając się do ludzi i każdy patrzy na niego, wie jakby też ze współczuciem, ale z drugiej strony jest też grupa mieszkańców, którzy mają od wielu, wielu lat bardzo mocno utrudnione to życie w tej swojej nieruchomości wśród tych swoich sąsiadów.
A czy już coś państwo robili w tej sprawie?
Dzwoniliśmy do MOPR-u, wzywamy na okrągło policję, wzywamy pogotowie lokatorskie, jeżeli widzimy, że z chłopakiem dzieje się coś złego, bo on dostaje czasami jakiś drgawek. Sam prosi, żeby wezwać pogotowie lekarza, żeby zawołać. W momencie, kiedy oni się zjawiają i widzą, do kogo wezwaliśmy pogotowie, odpowiadają wprost, że birolów nie leczą i odwracają się na napięcie i odjeżdżają. Policja interweniuje w taki sposób, że przychodzi, zabiera chłopaka z klatki schodowej na nasze wezwanie, po czym po 3-4 godzinach on wraca z powrotem i problem jest od początku żywy.
A MOPR?
MOPR twierdzi, że tego typu działania, jeżeli człowiek nie wyraża na to zgody, a jest nieubezwłasnowolniony, to praktycznie oni również nic nie mogą z tym zrobić.
Do kogo należy budynek? Czy zarządca może coś z tym zrobić, czy nie?
Praktycznie nikt nie może z tym coś zrobić. Zarządca nieruchomości zwraca się do właściciela mieszkania, czyli do zarządu budynków i lokali komunalnych, który zarządza budynkiem, natomiast tak jak my, zwraca się do takich instytucji, które powinny działać na rzecz tego człowieka, czyli MOPR-u na przykład, policji na przykład, ale to jest również bez skutku.
Wiem, że pisali państwo jakieś pisma. Co to było?
W tej chwili mieszkańcy nieruchomości napisali pismo, które ma być złożone w MOPR-ze, które tak w myśl jakby zbliżających się świąt Bożego Narodzenia bardziej ma na celu, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby on te święta też w godnych warunkach gdzieś spędził, a nie na klatce schodowej.
Karolina Jaskulska przeprowadziła rozmowę z mieszkanką kamienicy przy alei Jana Pawła II. Tak jak słyszeliśmy, tak naprawdę wiele instytucji musielibyśmy zaprosić do udziału w tym programie, bo i policja, i pogotowie ratunkowe, i zarząd budynków i lokali komunalnych. Dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Panie Macieju, czy znana jest ta historia? Historia zresztą chyba nie wyjątkowa. Ja myślę, że w tej historii mogłoby się odnaleźć wielu mieszkańców szczecińskich kamienic.
Tak, historia jest nam znana, tak jak mówiła pani w materiale i tak jak mówił pan redaktor, od wielu lat, od dłuższego czasu. Tak naprawdę co prawda przez ostatnie 2 lata pan, o którym mówimy w materiale, przebywał w zakładzie karnym, więc przez 2 lata i tam też podejmował leczenie odwykowe, przez 2 lata był, powiedzmy, w innych warunkach, nie przebywał na tej klatce. Natomiast tak jak pan redaktor mówi, tego typu sytuacje zdarzają się w wielu kamienicach i to są bardzo trudne przypadki właśnie do rozwiązania i do udzielenia pomocy takiej osobie, która najczęściej tej pomocy nie chce przyjąć, a dla sąsiadów, dla mieszkańców takich kamienic jest osobą bardzo uciążliwą.
To może zanim przejdziemy do tego konkretnego przypadku, takie pytanie natury ogólnej. Jak często mają państwo do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie mieszkańcy kamienicy jakiegoś bloku zmagają się z takim problemem dzikiego lokatora, ale w tym przypadku nawet nie chodzi o dzikiego, bo zdaje się, że ten pan jest po prostu zameldowany w dalszym ciągu w mieszkaniu w tej kamienicy. Zaczniemy od ogółu i dojdziemy do szczegółu. Mhm. Czy często się zdarzają takie historie w Szczecinie?
Tych historii nie jest bardzo dużo, natomiast to jest na pewno kilka czy kilkanaście przypadków w roku. Natomiast to są sytuacje, które nieraz właśnie ciągną się przez wiele miesięcy czy też wiele lat. I pomimo tego, że takich sytuacji nie jest dużo, to są one wyjątkowo uciążliwe dla sąsiadów i wyjątkowo trudne do rozwiązania dla nas. Także może nie chodzi tutaj o ilość tych przypadków, a tak naprawdę skalę, z jaką muszą się zmierzyć sąsiedzi i musimy zmierzyć się także my.
Dobrze, w tym przypadku prawdopodobnie, proszę to potwierdzić, ten człowiek jest w dalszym ciągu zameldowany w mieszkaniu w tej kamienicy. Czy tak jest w rzeczywistości?
Nie jestem na ten moment w stanie potwierdzić państwu na 100% tego, czy jest zameldowany w tej kamienicy, natomiast jak pracownik nasz przeprowadzał z nim wywiad środowiskowy po złożeniu przez niego wniosku o udzielenie pomocy, to spotkanie odbyło się w mieszkaniu rodziny, tak, która tam mieszka. Zostaliśmy poinformowani, że ma on tam miejsce do spania i tak jak mówiła pani w materiale, jest do tego mieszkania wpuszczany i może w nim przebywać. Nie jestem na 100% pewien, czy jest w nim zameldowany.
Rozumiem. Na czym polegają trudności z ludźmi, którzy znaleźli sobie mieszkanie, lokal na klatce schodowej w kamienicy czy w bloku? Jakie są główne problemy z tym, żeby tych ludzi gdzieś przenieść i w bezpieczne miejsce dla nich i w takie miejsce, gdzie nie będą jakąś uciążliwością dla pozostałych mieszkańców?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy tutaj już o ogólnych przypadkach, są to najczęściej osoby bezdomne, osoby, które nie mają zameldowania, które nie mają swojego lokalu. i odmawiają przyjęcia pomocy choćby właśnie w formie umieszczenia w schronisku, które dla takich osób jest miejscem, powiedzmy, najbezpieczniejszym. Tak? Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Tutaj mamy do czynienia też z uzależnieniami, które powodują dodatkowe problemy dla sąsiadów i dla wszystkich okolicznych mieszkańców.
Ja tylko, przepraszam, że przerywam. Przypomnę ten wątek pogotowia ratunkowego. Pogotowie ratunkowe przyjeżdża na wezwanie. Tak jak słyszeliśmy z relacji tej mieszkanki, czasami ten człowiek sam prosi o wezwanie pogotowia ratunkowego wtedy, kiedy się źle czuje, a trochę pogotowie ratunkowe postaram się usprawiedliwić, ponieważ z tego, co mi wiadomo, jeżeli człowiek jest pod wpływem jakichś środków odurzających lub też alkoholu, no to pogotowie jakby ma związane ręce, nie za bardzo, no chyba, że jest rzeczywiście jego życie poważnie albo zdrowie poważnie zagrożone, no to wtedy interweniuje, ale jeżeli to jest tylko stan upojenia alkoholowego albo stan odurzenia narkotykami, no to pogotowie ratunkowe tutaj nic nie może zrobić. Może zrobić dopiero wtedy, kiedy taki człowiek wytrzeźwieje, te środki przestaną działać, źle się poczuje i wówczas są prowadzone jakieś działania przez pogotowie ratunkowe, które zawozi później do szpitala i ewentualnie na odtrucie. W tej sytuacji rzeczywiście domyślam się, że ratownicy pogotowia ratunkowego mieli związane ręce, no ale wracamy do tego konkretnego przypadku. Na czym polegają tutaj te trudności?
Na tym etapie, bo tak jak wspominałem wcześniej, pan przez ostatnie 2 lata przebywał w zakładzie karnym, dokładnie od listopada 2014 roku do listopada 2016 roku. Po wyjściu z tego zakładu zgłosił się do nas, do Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wnioskiem o udzielenie wsparcia. My to wsparcie przyznaliśmy w formie zasiłku okresowego oraz posiłków przez 7 dni w tygodniu, posiłków w klubie studenckim Szafa, tak żeby chociaż ten jeden gorący posiłek ten mężczyzna mógł w ciągu dnia zjeść. Skontaktowaliśmy się tak, że wysłaliśmy pismo do sądu z prośbą o informację, bo przed tym jak mężczyzna trafił do zakładu karnego, toczyło się postępowanie o częściowe ubezwłasnowolnienie. Ono zakończyło się w roku 2010 i tam został ustanowiony kurator, który powinien...
Na czym polega częściowe ubezwłasnowolnienie i czym się różni od całkowitego? Za chwilę może pan odpowie na to pytanie. Pan Andrzej do nas zadzwonił. Halo.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej audycji, jak inne podobne były. No jest człowiek nieszczęśliwy, możemy się litować nad nim. Są różne właśnie przypadki tego typu. Tylko ja bym odwrócił sytuację. Wszystko polega na tym, że ten pan używa substancji łatwopalnych. Jeżeli by użyty był paragraf, który mówi, że zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, czy lokatorów, czy całemu bloku, jeżeli ten pan odpali zapalniczkę, mając przy nosie birol, no to nie tylko sobie krzywdę zrobi, ale zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i temu budynkowi. I może tym właśnie paragrafem coś można by
może
zrobić,
tym torem bo... można by dojść jakoś. No tego no, nie wiemy, czy ten człowiek gromadzi tam jakieś substancje, tak.
No bo pan z MOPS-u ma swoje zadania i mówi o posiłkach. Jeżeli o jego stać na birol, co nie jest zbyt tanie, na inne substancje, no to by sam posiłek kupić. Tylko nie zagrażać środowisku i ludziom, którzy mieszkają. Ja się jeszcze dziwię, że tak długo z tym wytrzymali. Dziękuję, wesołych świąt, pozdrawiam.
Dziękujemy także, wesołych świąt, panie Andrzeju. Dobrze, zostawiamy ten wątek rozwiązywania, ewentualnej próby rozwiązania tego problemu właśnie w taki sposób, to znaczy, no, że ten człowiek stwarza zagrożenie pożarowe. Domyślam się, że no tak nie jest z tego, co słyszeliśmy, także policja odwiedzała to miejsce. Myślę, że gdyby tam znaleźli jakieś zgromadzone substancje łatwopalne, to jakoś by zareagowali. Wróćmy do tego częściowego ubezwłasnowolnienia i całkowitego. Na czym polega różnica i dlaczego częściowe ubezwłasnowolnienie powoduje, że on tam dalej jest?
Częściowe ubezwłasnowolnienie, jak sama nazwa wskazuje, polega tylko i wyłącznie na tym, że osoba kuratora, która sprawuje pieczę wtedy nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, jest zobowiązana do tego, aby przygotowywać informacje co pół roku do sądu na temat sytuacji tej osoby i ewentualnie reprezentować ją przed instytucjami. Mhm. To jest tak naprawdę częściowe ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Tak? Jeżeli chodzi o bezwłasnowolnienie całkowite, to tutaj sytuacja wygląda inaczej, bo ustanawiany jest przez sąd również opiekun prawny, który później decyduje o sytuacji takiej osoby. Może na przykład zgłosić się do sądu z wnioskiem o umieszczenie takiej osoby w domu pomocy społecznej, albo też przymusowe leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym.
No dobrze, czy jest jakaś szansa, żeby pomóc temu człowiekowi właśnie w ten sposób, całkowicie go ubezwłasnowolnić i skierować na leczenie? W ten sposób
znaczy, wydaje się, że w tej sytuacji właśnie takie działanie byłoby najodpowiedniejsze. Nawet sąd może skierować taką osobę na przymusowe leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym, nawet bez całkowitego ubezwłasnowolnienia. Także musimy teraz poczekać na informację z sądu, na jakim etapie jest, czy jest ustanowiony kurator, który był ustanowiony w 2010 roku, czy jest to dalej ta sama osoba i ewentualnie jakie kroki tutaj wspólnie z sądem możemy podjąć. Także na ten moment czekamy na informację zwrotną z sądu, która pozwoli nam tak naprawdę zorientować się w sytuacji całkowicie i podjąć ewentualnie dalsze działania.
Ja rozumiem. A jak można by teraz pomóc temu panu i mieszkańcom tej kamienicy? Święta za pasem, to już pojutrze Wigilia. Przydałoby
dokładnie
się, żeby wszyscy w te święta poczuli się inaczej niż zwykle.
Mam nadzieję, że również ten pan będzie mógł spędzić święta ze swoją rodziną, pomimo tego, że tak jak mówię, mamy informację, że to, co potwierdzają też sąsiedzi, że jest do tego mieszkania wpuszczony, to w święta mam nadzieję, że nie zostanie wpuszczony tylko na noc, ale też będzie mógł spędzić po prostu wspólnie z rodziną te święta, bo tak jak mówię, przymusem tutaj nie możemy nic zrobić, nie możemy pana przewieźć do schroniska, czy umieścić go w żadnym innym miejscu. Zresztą nie mamy pewności, czy tak jak rozmawialiśmy o tym zameldowaniu, czy jest to osoba bezdomna, czy nie. Zresztą, no tak jak mówię, sytuacja jest na pewno bardzo trudna i bardzo ciężka do rozwiązania. Tak jak podobne tego typu przypadki w całym mieście.
No wszystko w rękach sądu. Czy jakiś pracownik MOPR-u pojawi się w tej kamienicy, zobaczy jak to wygląda przed świętami? Czy ten człowiek zostanie przyjęty do swojego mieszkania i tam będzie mógł bezpiecznie spędzić święta?
Poproszę pracowników, żeby jeszcze przed świętami odwiedzili to miejsce przy okazji na pewno przeprowadzania wywiadów czy spotkań z innymi osobami, które są pod naszą opieką w tej okolicy.
Jasne, a dalej wszystko w rękach sądu. Pan Maciej Chomis, rzecznik MOPR-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i wesołych świąt życzę.
Dziękuję bardzo wzajemnie, wesołych świąt.
27 minut po godzinie 12, 510 37 36, telefon do studia, 510 37 32, czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Mówiliśmy przedwczoraj w naszym programie, na prośbę naszego słuchacza, podjęliśmy temat już nie tak nowy, temat oświetlenia w Mierzynie. Mieszkańcy narzekają, że światła bardzo nowoczesne, ekologiczne nie świecą, ponieważ nie ma słońca, nie ma wiatru, a oświetlenie to jest uzależnione od warunków atmosferycznych. 177 lamp solarnych, 211 hybrydowych, w sumie 387 lamp zasilanych słońcem i wiatrem pojawiło się w Mierzynie. Koszt całej inwestycji to 3 200 000 zł, dotacja z Unii 1 700 000. Przedwczoraj naszym gościem był pan Dominik Krzemiński z gminy Dobra. Jak dowiedzieliśmy się, no na razie nic się nie da zrobić. Właściwie to nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek da się coś zrobić z tymi lampami. Jest ciemno, nie ma wiatru i lampy nie działają, ponieważ nie ma słońca, nie ma zasilania. Pan Dominik mówił, że może w lutym, może w marcu coś się poprawi. No ale dlaczego tego światła nie ma teraz, kiedy jest ono najbardziej potrzebne, kiedy zmrok zapada już tak naprawdę przed godziną 16? Pytanie cały czas wisi w powietrzu. Otrzymaliśmy telefony od państwa, od mieszkańców Mierzyna, żeby tego tematu nie zostawiać, żeby do niego wracać, żeby cały czas gminę Dobrą no, w jakiś sposób prowokować do tego, aby zmieniła swoją decyzję dotyczącą tych lamp i aby tam po prostu stanęło zwykłe oświetlenie zasilane pewną energią elektryczną pochodzącą z elektrowni. Będziemy do tego tematu wracać, ale nie dzisiaj. Jeszcze pojawił się w naszym programie temat pasów oznakowania poziomego na ulicy Wielkopolskiej przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II. Tego oznakowania nie było, później się pojawiło i nasz słuchacz zauważył, że no, ulega ono zniszczeniu przy tych warunkach atmosferycznych. Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie od pani Hanny Pieczyńskiej, rzecznika ZDITM-u. Teraz malowanie jest wykonane cienkowarstwowo, na szybko. Temperatura i wilgotność powodują powoduje, że jakość jest taka, a nie inna. Mogliśmy czekać do wiosny, ale zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie ze względu na prośby mieszkańców i jest to rozwiązanie tymczasowe. Taka jest odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Oczywiście rozumiemy z tego, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, to oznakowanie na ulicy Wielkopolskiej przy Jana Pawła II będzie poprawione i będzie zrobione już tak, że no, nie będzie można go zniszczyć, będzie bardziej trwałe od tego tymczasowego. I jeszcze do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego sygnał od naszego słuchacza. Posłuchajmy.
Dzwonię ze Szczecina. Moje imię Janusz. Dzwonię w sprawie przystanku na ulicy Podburzańskiej. To jest drugi przystanek od kościoła, jadąc od miasta. Przystanek nazywa się Ogrody. Tam nie ma przejścia dla pieszych. Jest przystanek, a wieczorem, tak 16, 19 czy później, po prostu nic nie widać. Są drzewa, za tych drzew wychodzą ludzie jak duchy i narażają się na jadące samochody, a jeżdżą tam szybko, bo obok jest budowa i osiedle nowe, otwarte, i tam dużo samochodów jeździ. Przychodzą dzieci ze szkoły, narażają się na wypadek.
Ten sygnał, ten głos kierujemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz już powitam na naszej antenie kolejnego gościa, pani Anna Lipińska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Takie ogólne pytanie, czy szczecinianie i nie tylko chętni są do tego, żeby w taki sposób pomagać innym, oddawać krew?
Są, oczywiście, że są. Chętnie reagują, chętnie na nasze apele i jesteśmy za to wdzięczni. No i gorąco zachęcamy do, jeżeli ktoś jeszcze nie oddawał krwi, a może, żeby oczywiście się przyłączył i tą krew oddawał.
A jaki jest bilans? Czy tej krwi oddanej jest więcej niż potrzebnej, czy jednak są cały czas braki i bilans jest ujemny?
Znaczy, na razie potrzeby pacjentów są zabezpieczone, ale to tak nie jest, że można powiedzieć, że jest to sytuacja taka, która jest wystarczająca. Zawsze każda kropla krwi jest cenna, bo różna jest zachorowalność i też zapotrzebowanie, ono się zmienia. Także dlatego zapraszamy i zawsze apelujemy do oddania krwi.
Nasz słuchacz był niedawno oddać krew i zauważył taką oto sytuację. Posłuchajmy telefonu.
Witam, jestem stałym słuchaczem, moje imię Robert. Dzisiaj oddawałem krew, jestem honorowym krwiodawcą. I panie, które nas obsługują, przemiłe i przesympatyczne kobiety, mają zakaz. Przez 12 minut pobierana jest średnio krew od pacjenta, oddawcy. I przez ten czas pani ma absolutny zakaz usiąść przy nas. Musi stać. Nie widzi dlaczego. Pytałem się pani. No nie bardzo mi chciałby powiedzieć, więc może ktoś by zapytał kierownika stacji krwiodawstwa, z jakiego to powodu panie przez cały czas nie mogą usiąść. Miłego dnia życzę, kłaniam się.
Dziękujemy za telefon i za to pytanie. Pani Anna Lipińska jest naszym gościem. Właśnie, czy pracownik, który wykonuje ten zabieg pobrania krwi, musi stać i z czego to wynika?
Znaczy tak, oczywiście to nie ma takiego formalnego zakazu, natomiast to wynika ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pani pielęgniarka, która stoi przy dawcy i czuwa nad procesem oddawania krwi, no w pozycji, kiedy stoi, łatwiej może obserwować i reakcję dawcy na oddawaną krew, czyli nie występują żadne objawy niepożądane, a także może nadzorować urządzenie, czyli wagomieszarkę, prawidłowy przepływ krwi w drenach. Jest to o wiele łatwiejsze w sytuacji, gdy pani stoi, niż w momencie, kiedy by usiadła i wgląd w sytuację byłby ograniczony. Natomiast nasze panie pielęgniarki mają do dyspozycji na piętrze pokój socjalny, z którego mogą korzystać, w którym wypoczywają. I to nie jest tak, że panie cały czas tylko stoją, ale jak mają możliwość i mogą pójść odpocząć, oczywiście korzystają z takiej możliwości i wypoczywają.
Rozumiem. Ilu pacjentów mniej więcej średnio obsługuje jedna pielęgniarka, która pobiera krew?
To zależy od tego, ilu dawców w danym momencie przychodzi. To może być i 25 dawców i też i 30.
I jeszcze na koniec może zachęcimy jakoś naszych słuchaczy do oddawania krwi. Czy są jakieś prezenty, gratyfikacje za taki dar?
To znaczy teraz właśnie jest to bardzo dobre pytanie na czasie, ponieważ od dzisiaj rusza taki program lojalnościowy kierowany do dawców krwi wraz z pakietem, gdzie dawca otrzymuje kartę, może zbierać punkty za kolejne donacje krwi, no i później w ramach zebranych punktów może odbierać nagrody.
I te nagrody niech zostaną niespodziankami.
Oczywiście to będą do wyboru, więc to każdy będzie przyglądał i sobie wybierał to, co w danym momencie na to ma ochotę.
A
skorzystając z okazji, przepraszam, chciałabym złożyć wszystkim dawcom, ich rodzinom, ale też i mieszkańcom Szczecina najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt. Także zdrowych i pogodnych świąt.
Pani Anna Lipińska, życzymy także wszystkim pracownikom stacji krwiodawstwa, a to przypomnijmy jeszcze dla porządku ten adres, żeby wszyscy mogli. Jeszcze mamy chyba pytanie od pana Leszka, naszego słuchacza. Posłuchajmy. Panie Leszku? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja oddaję dość często krew i rzadko się zdarza, żeby była taka obsada pielęgniarek, żeby miały czas w ogóle pójść. Rzeczywiście stoją bardzo długo. Stoją cały czas i zastanawiam się, czy to wynika z przepisu, bo to chciałbym, żeby pan ustalił. Czy zarządzenia, które może być zmienione, bo pani rzeczywiście cały dzień są praktycznie na nogach, nie jest tak, że jest wolna jakaś i może sobie wyjść. Często słyszymy rozmowy, że jest bardzo mała obsada. Dziwnie brzmi to tłumaczenie, że pani mają pokój socjalny. Po prostu nie ma komu tam pójść, bo jest tak dużo klientów, tak dużo oddających krew czasami.
Panie Leszku,
dziękuję
również. No, pani Anno, czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak trudna? Za mało pracowników jest?
Znaczy to tak jak w każdym zakładzie pracy. No może się zdarzyć, że akurat jest taki dzień, kiedy jest większa liczba dawców niż szacowaliśmy co do ilości pielęgniarek, bo też i się zdarzają i urlopy, i czasami zwolnienia wśród pań pielęgniarek. No ale zapewniam, że zawsze staramy się zapewnić i jest to naszym obowiązkiem, żeby panie pracujące mogły skorzystać z wypoczynku i mogły właśnie skorzystać i udać się do tego pokoju socjalnego. Także donacja zabiera pewien czas, ale to nie jest tak, że państwo widzicie cały dzień pracy tej pani pielęgniarki i zapewniam, że na pewno może z tego pokoju socjalnego skorzystać i panie korzystają.
Ale ten fakt, że pielęgniarka stoi podczas kilkanaście minut podczas pobierania krwi wynika z jakichś przepisów odgórnych i państwo muszą się podporządkować?
To znaczy, mówię,
czy to po prostu jest wewnętrzne zarządzenie, które tak jak słuchacz zauważył, można łatwo zmienić.
To jest po prostu, to są tylko i wyłącznie względy bezpieczeństwa dawcy, żeby po prostu pani, która nadzoruje, widziała wyraźnie, co się dzieje i z urządzeniem, i z dawcą, no i też reakcja w momencie, kiedy by coś się działo z dawcą, no jest łatwiejsza w momencie, kiedy stoi, to może szybciej zareagować, niż gdyby się działa.
Pani Anno, jeszcze pan Marcin do nas zatelefonował z pytaniem, posłuchajmy. Panie Marcinie, halo?
Halo, witam. Ja dzwonię ze Świnoujścia, też jestem honorowym dawcą krwi, mam prawie 10 litrów oddanych na koncie. I proszę mi uwierzyć, że 2 miesiące temu, jak byłem oddać krew, to pani, jak już podczas miły, bardzo uprzejma pani, jak już krew zaczęła być oddawana z mojej strony, musiała coś tam wypełnić, jakieś papiery, coś tam do Szczecina. Proszę mi uwierzyć, że ona miała czas, żeby usiąść, wypełnić to, jak chciała wstać do mnie. Ja powiedziałem, że się dobrze czuję i poprosiłem, żeby to sobie po prostu pani odpoczęła i proszę mi uwierzyć, że z kilka minut ona siedziała przy mnie, czuwała nade mną. Także nie, ona nie musiała wstać.
Aha, czyli w Świnoujściu jest inaczej niż w Szczecinie.
No, czyli inne są warunki pobierania też i krwi i w oddziale terenowym. Halo?
Tak, pan Marcin się rozłączył.
Jest liczba dawców, w regionalnym centrum liczba dawców jest inna, no i też troszeczkę inaczej w związku z tym wygląda organizacja pracy u nas.
Dobrze, zatem przypomnijmy jeszcze adres, poprośmy naszych słuchaczy, żeby chętnie tę krew oddawali. Halo? Pani Anna?
Halo, tak, jak najbardziej zachęcam do oddawania krwi. Tym bardziej, że bardzo mimo, że panowie się tak i interesują warunkami pracy naszego personelu i to tylko świadczy o tym, że relacje właśnie dawców i naszego personelu są przemiłe i przesympatyczne.
No to jaki jest to adres, pani Anno?
To jest Wojska Polskiego 80/82.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Oczywiście składamy całej załodze Centrum Krwiodawstwa wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Pani Anna Lipińska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. 43 minuty po godzinie 12. 510 37 i 36 numer telefonu do studia. 510 37 i 32 czujny numer, czas reakcji małpa radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. No i teraz dziki. Pan Bartosz Bukowski, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie tego związku, jest naszym gościem. Witam, panie Bartoszu, na antenie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Panie Bartoszu, wczoraj pan Łukasz Krzemiński z organizacji Basta był naszym gościem. No, jego wypowiedzi, jego rozmowa z Januszem Wilczyńskim spowodowała lawinę telefonów. Mówiąc szczerze i bardzo delikatnie, te propozycje, te wypowiedzi pana Łukasza Krzemińskiego, no, nie przypadły do gustu naszym słuchaczom. No, posłuchajmy tych telefonów, a później postaramy się jakoś je skomentować i odpowiedzieć na pytania pojawiające się w głosach naszych słuchaczy.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. W sprawie tych dzików, to może ci panowie z Basty powinni zdać sobie sprawę, że dziki, no trzeba na nie polować, tak? I to jest jak najbardziej prawidłowa gospodarka leśna, tak? Pozdrawiam.
Dzień dobry, mam na imię Roman, dzwonię ze Szczecina. Otóż myślę, że całą tą sytuację sprowokowały nadleśnictwa. Od wielu, wielu, wielu lat nadleśnictwa zmieniają w koło łowieckim, zmniejszały ilość dzików w odstrzale w planach rocznych. Doszło do takiej sytuacji, do jakiej doszło. Po prostu zwierzyna wypełniła lasy i zaczyna pozyskiwać nowe tereny i wchodzi w tereny miejskie.
Teraz poproszę o odpowiedź pana Bartosza Bukowskiego, naszego gościa. Czy rzeczywiście jest tak, że te limity były kiedyś zmniejszane i to spowodowało, że ta populacja dzików za bardzo się rozrosła?
Może odpowiem bardziej ogólnie
tak.
Na ten temat, żeby słuchacze mieli wyobrażenie, na jakiej zasadzie w ogóle te plany zwierząt do odstrzału są planowane. 10-letnie plany hodowlane, bo tak się nazywają, są sporządzane przez regionalnego dyrektora lasów państwowych po zaopiniowaniu Polskiego Związku Łowieckiego oraz marszałka województwa. Na podstawie tych 10-letnich planów roczne plany łowieckie sporządzają koła łowieckie i w oparciu właśnie o te roczne plany łowieckie, które opiniuje gmina w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, zatwierdza faktycznie miejscowy nadleśniczy. Także wszystkie te liczby zwierząt, które w danym czy w następnym roku zostaną pozyskane, są zatwierdzone przez nadleśnictwa. Jeżeli tutaj z wypowiedzi jednego słuchacza można było wywnioskować, że ma uwagę, że te plany były zaniżane, najprawdopodobniej była ku temu jakaś przyczyna. To nie są żadne liczby wyciągnięte z sufitu, tylko no, zajmują się tym odpowiedzialne osoby, które, no, tak jak mówię, robią to w uzgodnieniu z innymi organami.
Ja tylko krótko sprostuję. Pan Łukasz Musiał z organizacji Basta był wczoraj naszym gościem. Mamy taką analizę pozyskania zwierzyny grubej, drobnej i ptactwa w obwodach wydzierżawionych Okręgu Szczecińskiego i z tej analizy wynika, że jak na przykład w roku 1980 dzików odstrzelono, pozyskano 5000 sztuk, tak już w roku 2013, to chyba było, przepraszam, w 2012 największa liczba pozyskania tej zwierzyny to było 22,5 tysiąca.
Dokładnie tak. Jest to dla nas olbrzymi problem, ponieważ no tutaj widać lawinowo ten wzrost nie tylko dzików, ale również jeleni, które wyrządzają tak samo potężne szkody. Tak jak pan zauważył, w sezonie łowieckim 2008-2009 rok ta liczba była 7 tysięcy. Później dla przykładu sezon 2013-2014 11 tysięcy i później 22 tysiące. Na ten rok planowany sezon 15-16 pierwotnie do odstrzału było 21 tysięcy dzików. Niestety z powodu tego, że pojawił się problem wirusa ASF u świń, ta liczba została zwiększona prawie do 24 tysięcy. Na podstawie właśnie tych prostych liczb widać po prostu, jak wielkie zagęszczenie dzików na naszym terenie jest. Jest to olbrzymi problem, ponieważ ta liczba z roku na rok wzrasta.
Jeszcze a propos zagęszczenia dzików, także w tej sprawie pojawił się telefon. Posłuchajmy.
Marcin Gruzień, Goleniów. W sprawie felietonu o dzikach, ponieważ na antenie był wywiad prowadzącego z panem z organizacji ekologicznej, który bardzo się upiera, że myśliwi bardzo karmią dziki. Myśliwi karmią dziki dlatego, że nie zabrania tego polskie prawo, a karmią dlatego, ponieważ jest sposób polowania na nęciskach dzików, czego mają prawo karmić te dziki. Dlatego te dziki się wabi w określone miejsca, żeby prowadzić intensywny odstrzał tych dzików. Przyrost naturalny dzików w granicach 200%. Jeśli pan Czeraszkiewicz naliczył tych dzików około 700 w Szczecinie, łatwo sobie policzyć, ile tych dzików będzie za rok, a po dwóch latach, licząc dalej, że ten przyrost będzie zachowany, czyli około 200%, ile tych dzików dalej będzie.
A teraz sprawa pieniędzy. Pojawił się taki wątek w telefonach od państwa. Posłuchajmy.
Witam, Mateusz ze Starogardu. Chciałbym zadać pytanie, kto wie, ile milionów odszkodowań płacą myśliwi dla rolników, którzy te uprawy uprawiają, są szkody przez zwierzynę.
Dzień dobry, Krzysztof ze Stargardu. Jestem rolnikiem i chciałbym się zapytać, czy ekolodzy będą płacić nam odszkodowania, bo na dzień dzisiejszy stan zwierzyny w łowiskach jest przekroczony kosztem naszych upraw i płacenia przez rolników tego. Dziękuję.
Dziękujemy za te pytania. Pan Bartosz Bukowski, jak to jest z tymi odszkodowaniami za szkody w uprawach rolnych, ale być może także na posesjach prywatnych?
Według obowiązujących przepisów odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, wyrządzone na terenach rolnych, szkody te wypłacają miejscowe koła łowieckie. Kwoty te są olbrzymie, w związku z tym, że wzrasta populacja tych dzikich zwierząt, wzrastają również drastycznie szkody, a co za tym idzie, kwota wypłat za te odszkodowania również wzrasta. Przykładowo w roku 2000 na terenie Okręgu Szczecińskiego kwota ta sięgała rzędu 1 800 000. W roku 2003 było to już dużo ponad 1,5 miliona. W roku 2007 były to już 3 miliony. I tak już później rosło lawinowo do roku 2012. Kwota ta sięgnęła rzędu 7 milionów, a na chwilę obecną za rok 2015 myśliwi wypłacili ponad 8 milionów złotych odszkodowań. I dochodzi do sytuacji, że niektórych kół łowieckich po prostu już nie stać na wypłacanie tych odszkodowań, ponieważ kwoty z przychodu kół łowieckich nie wystarczają na pokrycie tych szkód, w związku z czym te koła niestety, ale są rozwiązywane, ponieważ finansowo nie mogą sobie z tym poradzić. Jak duży to jest problem, może świadczyć fakt, że są prowadzone od dłuższego czasu prace nad ustawą łowiecką i w najbliższym czasie najprawdopodobniej dojdzie do tego, że ta nowelizacja ustawy prawa łowieckiego zostanie podpisana.
Panie Bartoszu, wiem, że obowiązki pana wzywają, ale może jeszcze zechce pan chwilę poczekać przy telefonie, ponieważ pani Marta do nas zatelefonowała z pytaniem. Halo, pani Marto?
Tak, dzień dobry. Marta ze Szczecina. Ja bym chciała jeszcze tutaj wspomnieć o takim problemie, o którym z doświadczenia słyszałam, jak w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna, jeżeli chodzi o takie kwestie ekonomiczne, o pozyskiwanie drewna, o wyręb lasów w Polsce, bo z tego, co słyszałam, to jest to dosyć duża ilość tego drewna i eksportowana jest i zarówno jest w Polsce przerabiana i dalej są jakieś tam elementy eksportowane i polskie drewno jest bardzo w cenie, gdzie kraje zachodnie, takie jak Niemcy, wolą kupić polskie drewno za grube pieniądze, za grube euro, niż bo akurat u siebie odnawiają drzewostany i może to jest też przyczyną tego, że zwierzyna po prostu nie ma, zabierana jest jej przestrzeń życiowa, nie ma gdzie się podziać, bo być może za dużo jest po prostu przewaga tego wyrębu lasów nad zadrzewianiem właśnie w naszym kraju. Może to jest jeszcze jakiś ten problem, który wpływa na to, że jest taka ekspansja tej zwierzyny leśnej do właśnie środowisk.
Pani Marto, dziękuję za pytanie. Czy rzeczywiście tak jest, że te obszary leśne, panie Bartoszu, maleją i dziki po prostu szukają nowej przestrzeni?
Więc już odpowiadam. Mogę panią Martę uspokoić, ponieważ lesistość Polski wzrasta. I to wzrasta naprawdę w imponującym tempie. do niedawna było 30% kraju pokryte lasami. Na chwilę obecną jest to prawie 33%. Także tych terenów leśnych przybywa. Drewna na pniu również przybywa. Także gospodarka leśna tutaj, o ile mi wiadomo, z moich źródeł jest prowadzona w Polsce na najwyższym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o te szkody łowieckie, czy to może być powiązane? Jeżeli 30% powierzchni Polski stanowią lasy, około 10-15% stanowią tereny zurbanizowane, to cała reszta terytorium Polski zajmowana jest przez tereny rolnicze, uprawowe. Niestety, ale zwierzęta coraz mniej przebywają w lesie, a coraz więcej czasu właśnie spędzają w uprawach.
I korzystają z łatwego pożywienia, które mogą znaleźć właśnie na terenach.
Dokładnie
na
tak, także tutaj no, lasy naprawdę starają się, zarządcy lasów starają się właśnie tą zwierzynę do lasów z powrotem wciągnąć na różne sposoby, właśnie żeby tych szkód ograniczyć.
Pan Bartosz Bukowski, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę dziękuję wszystkiego bardzo, najlepszego, pozdrawiam. Wesołych świąt. Także państwu, ponieważ to jest ostatnie moje z państwem spotkanie w programie Czas Reakcji, życzę wesołych, spokojnych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Jutro z państwem spotka się Janusz Wilczyński. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.